Lipcowy szczyt Trójmorza odbędzie się w Warszawie, a nie jak wcześniej planowano we Wrocławiu, poinformował prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda w Chorwacji.
Wydarzenie, jak tłumaczył najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, zostanie zorganizowane w stolicy ze względu na wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce. Współgospodarzami szczytu będą Warszawa i Zagrzeb.
Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović wyraził nadzieję, że decyzje szczytu będą budować bezpieczeństwo energetyczne.
Rozmawiamy z panią prezydent cały czas jeszcze o szczegółach agendy dotyczących tego szczytu Trójmorza jako współgospodarzy. Tak jak powiedziałem, no, szczyt odbędzie się w Warszawie. Tam też zapraszamy głowy państw, naszych kolegów i koleżanki z Europy Środkowej. Mam nadzieję, że frekwencja na szczycie, także w związku ze spotkaniem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie wysoka i że te decyzje, które w ramach szczytu Trójmorza w Warszawie podejmiemy, będą rzeczywiście budowały na przyszłość rozwój powiązań pomiędzy nami gospodarczych, infrastrukturalnych i będą budowały bezpieczeństwo energetyczne w naszej części Europy.
Inicjatywa Trójmorza to wspólny pomysł prezydentów Polski i Chorwacji. W inicjatywę zaangażowane są państwa Grupy Wyszehradzkiej, trzy państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria.
Ryszard Schnepf, będąc polskim ambasadorem w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych, pobierał dodatek na utrzymanie rodziny, choć jego żona pracowała w TVP. W sumie to około 448 tysięcy złotych, poinformował jeden z tabloidów.
Według prawa dodatek mógł być przyznany jedynie niepracującej małżonce dyplomaty. Do informacji dziennika odniósł się Ryszard Schnepf.
W oświadczeniu napisał, że nie ukrywał faktu, iż jego żona pracuje, a wiedza o zatrudnieniu jego małżonki w TVP była powszechna w ówczesnym MSZ.
Obecne kierownictwo resortu, jak dowiedział się dziennik, ma skierować sprawę do sądu.
Ryszard Schnepf był ambasadorem Rzeczpospolitej w Hiszpanii w latach 2008-2012, a później przez 4 lata w Waszyngtonie.
Miał tam mieszkać w luksusowych warunkach. W Waszyngtonie korzystał z posiadłości, którą resort ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego kupił i urządził za ponad 60 milionów złotych, napisał dziennik.
Działacze społeczni, naukowcy i parlamentarzyści bronią księdza profesora Tadeusza Guza, którego atakują tzw. ekolodzy. O sprawie napisał nasz dziennik.
List okazujący wsparcie jest reakcją na niesprawiedliwą krytykę słów księdza profesora przez aktywistów ekologicznych. Chodzi o wykład wygłoszony na konferencji naukowej w Toruniu 13 maja, organizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.
Ksiądz profesor Tadeusz Guz mówił o tym, że skrajne lewicowe prądy filozoficzne dały podstawę do zbudowania pseudoekologicznej ideologii.
A jej celem jest animalizacja człowieka oraz humanizacja zwierząt i drzew. Ksiądz profesor naukowo udowodnił, że ta pseudoideologia odrzuca Boga jako stworzyciela świata i człowieka. Po wykładzie tak zwane środowiska ekologów dopuściły się do ataków na księdza profesora. Do medialnej nagonki przyłączyła się Gazeta Wyborcza.
To ewidentne przykład cenzury wypowiedzi naukowej, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W sytuacji, w której te same środowiska cenzorskie bardzo często mówią o potrzebie pluralizmu poglądów, o potrzebie tolerancji wobec różnych odmiennych stanowisk. Poglądy księdza profesora Guza są niewątpliwie niewygodne dla określonych środowisk, ale są poglądami bardzo dobrze udokumentowanymi. Jest rzecz powszechnie znaną w środowisku tych, którzy zajmują się filozofią ekologii, filozofią środowiska, że no po pierwsze ekologia jest pojęciem bardzo wieloznacznym i poczynając od ekologii jako analizy środowiska naturalnego poprzez ekologię rozumianą jako ochronę środowiska i działania na rzecz ochrony środowiska naukowego, aż po właśnie pewne trendy światopoglądowo-ideologiczno-filozoficzne.
W tej sytuacji w obronie księdza profesora Tadeusza Guza stanęli naukowcy z różnych ośrodków akademickich, politycy i patriotyczne organizacje społeczne.
W specjalnym liście wskazano, że jest to brutalny atak na wybitnego filozofa za odważne i bezkompromisowe głoszenie prawdy.
Powstała interaktywna mapa graficzna prezentująca problem ciągłego funkcjonowania w przestrzeni publicznej nazw ulic propagujących komunizm i inne ustroje totalitarne.
Projekt pod tytułem Zmiany nazw ulic powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Koliber i Koła Naukowo-Badawczego z Politechniki Wrocławskiej.
Mapa ukazuje w obrazowy sposób, w jakich miejscach naszego kraju nie zmieniono jeszcze nazw ulic czy placów nawiązujących m.in. do komunizmu. Samorządy mają na to czas do 2 września tego roku. Mówi Mateusz Walczak, koordynator projektu Zmiany nazw ulic ze Stowarzyszenia Koliber.
Liczymy, że będzie to pewna wskazówka w tym, jakie nazwy są tymi, które powinniśmy zmienić. Tutaj bardzo duże wsparcie mamy ze strony właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ korzystamy także z opisu biografii osób, które podlegają tej zmianie, ale także IPN opisuje biografię osób, które zdaniem Instytutu nie powinny zostać zmienione i pozostawiają oni już decyzje samorządom. Także my też zwracamy na to uwagę i też chcemy jak najbardziej zmobilizować samorządy, aby do 2 września te nazwy zmienić.
Bazą do stworzenia mapy, która cały czas jest aktualizowana, są Państwowe Rejestry Publiczne, Dzienniki Uchwał i lista nazw ulic podlegających zmianie opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Mapa dostępna jest na stronie www.zmianynazwulic.pl.
Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną, samorządy do 2 września tego roku muszą usunąć z przestrzeni publicznej wszystkie nazwy ulic, placów czy obiektów użyteczności publicznej związanych z komunizmem i innymi ustrojami totalitarnymi.
W Polsce rocznie marnuje się około 9 milionów ton żywności.
Federacja Polskich Banków Żywności apeluje o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych na poziomie Unii Europejskiej, które zapobiegną temu zjawisku.
Według danych Eurostatu jesteśmy na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości marnowanego jedzenia. Najczęściej wyrzucamy pieczywo, owoce oraz wędliny. Większy udział w marnowaniu żywności w Polsce niż konsumenci prywatni ma branża spożywcza. Federacja Polskich Banków Żywności wskazuje, że zjawisko to ma nie tylko oddźwięk w sferze społecznej, ale wpływa negatywnie na środowisko, a także na gospodarkę. Jak podkreśla prezes federacji Marek Borowski, jedną z dróg ograniczenia problemu są odpowiednie uregulowania prawne.
Jako Banki Żywności od 12 lat zabiegamy o zmianę przepisów prawa. Udało nam się wprowadzić przyjazne prawo w obszarze podatku VAT. Wszyscy darczyńcy, którzy przekazują żywność, mogą ją przekazać bez podatku VAT, ale również w podatku dochodowym całą żywność mogą zaliczyć sobie w koszt uzyskania przychodu. Natomiast oczywiście mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w samej legislacji. W tej chwili ustawa o niemarnowaniu żywności, która jest procedowana w Senacie, niektóre kwestie rozwiązuje, ale mamy na przykład terminy przydatności do spożycia, rozróżnienie tych terminów i dopuszczenie części żywności do spożycia po terminie na cele społeczne, na cele charytatywne dla osób potrzebujących byłaby jak najbardziej wskazana.
Na świecie co roku marnuje się 1,3 miliarda ton jedzenia. Stanowi to aż 1/3 całej produkowanej żywności. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
A teraz to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękujemy za uwagę.